Kilkanaście lat temu miałem taką historię. Byłem wtedy pastorem w Ciechanowie, wracając do domu. Od jakiegoś czasu czułem się źle, miałem pewne objawy chorobowe, które mnie bardzo niepokoiły, a że jestem człowiekiem o dużych skłonnościach hipochondrycznych. I mając w rodzinie babcię, która wcześniej umarła, wujka, który wcześniej umarł, ciocię, która wcześniej umarła, pomyślałem sobie, no tak, rodzinny przypadek dopadł mnie, no i czas najwyższy zwijać się z tego świata. I powiem wam szczerze, nie to mnie aż tak bardzo martwiło. Najbardziej mnie martwiło to, jak zostanę zapamiętany. Jak zapamięta mnie mój wtedy, nie wiem, dwuletni czy jednoroczny syn, jak zapamięta mnie moja pięcio- czy sześcioletnia córka, jak zapamięta mnie żona, jak zapamiętają mnie moi przyjaciele. Jak zostanę zapamiętany? To była najważniejsza rzecz dla mnie wówczas. To była najważniejsza myśl. Każdy z nas wie, że pewnego dnia umrze. Biblia mówi o tym wyraźnie, że wiedzą żywi, że muszą umrzeć. Nie ma inaczej. Salomon mówi dalej, że człowiek nawet nie zna swojego czasu. Nikt z nas nie wie, co przyniesie jutro. Ale posłuchajcie, jednym ze znaków naszej wiary jest to, że u kresu naszego życia ciągle trzymamy się tego, w co wierzyliśmy w jego trakcie. Jako pastor miałem przywilej towarzyszyć kilku osobom z przejścia z tego świata do wieczności. Ciekawe było, o czym rozmawiali. Ciekawe były, jakie myśli nieśli ze sobą. Wiecie, zazwyczaj rozmowy, jeśli dało się prowadzić rozmowy, dotyczyły następnego pokolenia, pozostających dzieci, czy pozostających wnuków, czy prawnuków. Jakie były ich ostatnie słowa? Dzisiaj towarzyszyć będziemy Józefowi w jego ostatnich momentach życia. Minęło już 50 lat od tego, jak Józef rzekł do swoich braci, wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny ród. Te pół wieku opisane jest jednym wersetem. Posłuchajcie jakim. Józef mieszkał w Egipcie wraz z rodziną ojca swego, a żył Józef 110 lat. Ostatnie słowa Józefa są zapisane w Księdze Rodzaju w 50 rozdziale i w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Przeczytamy je uważnie, by zobaczyć, posłuchajcie co, jak wiara zachowuje się pod koniec życia. Rzekł Józef do braci swoich, ja wkrótce umrę, lecz Bóg nawiedzi was łaskawie i wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Potem zobowiązał Józef pod przysięgą synów Izraela, mówiąc, gdy was Bóg łaskawie nawiedzi, zabierzcie stąd moje kości. Józef umarł mając 110 lat i zabalsamowano go i włożono trumnę w Egipcie. Pierwsza myśl, którą chcę nam zostawić z tej historii jest taka. Wiara do końca życia trzyma się Bożego Słowa i Bożych obietnic. Dwukrotnie Józef mówi, Bóg was nawiedzi. To jest wiara u kresu życia. Józef wiedział, że Bóg pewnego dnia spełni obietnicę, wyzwoli Izraelitów z Egiptu i da im ziemię obiecaną. Wierzył w to tak mocno, że polecił Izraelitom, by zabrali jego kości i pogrzebali w ziemi obiecanej. Gdy to mówił, to był czas, kiedy Żydom dobrze się powodziło w Egipcie. Nikt nie myślał o zmianie, ale Józef spojrzał daleko w przyszłość i powiedział, tutaj nie kończy się nasza historia, jest coś więcej. Skąd Józef miał takie wejrzenie w przyszłość? Po pierwsze, on wiedział, co Bóg obiecał Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Po drugie, jego własne życie było dowodem tego, że Bóg dotrzymuje obietnic, że jest wierny. Wiedział, że Izrael nie należy do Egiptu i że któregoś dnia będą wychodzić do Kanaanu. Ja już mówiłem kiedyś o tym, że Józef z zewnątrz wyglądał jak Egipcjanin, ale w środku był Izraelitą. On nigdy nie zapomniał, skąd jest, kim jest i skąd pochodzi i dokąd zmierza. A potem Biblia mówi, że Mojżesz, wiele lat później, do tego się odniosę za chwilę, zabrał kości Józefa, gdy Żydzi wychodzili z Egiptu. A lata później Jozue pochował je w Sychem, tam jego kości spoczywają w prochu ziemi do dnia dzisiejszego. Po pierwsze więc wiara do końca trzyma się Bożego Słowa. I po drugie, wiara sięga poza śmierć. Weźcie mnie ze sobą, mówi list do Hebrajczyków, tak powiedział Józef. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Jego wiara najmocniej lśniła w ostatnich jego chwilach. Tak jak wielkie były jego czyny w przeszłości, tak również wyglądała jego wiara przed śmiercią. Józef przed śmiercią dostrzegł coś, co było za zasłoną, a czego inni nie widzieli. Wiedział, że Bóg wypełnia swoje obietnice. kiedy umarł, został zabalsamowany, umieszczony w trumnie w Egipcie, aby jego kości były świadectwem dla przyszłych pokoleń. Jego dzieci i jego wnuki wiedziały, kim jest ten mężczyzna. Jego potomkowie wiedzieli, kim był i jaka była jego postawa. Ale pójdźmy jednak dalej do przodu. Józef już nie żyje od dawna, lecz jego testament ciągle przemawia do przyszłych pokoleń słowami. Zabierzcie moje kości, gdy będziecie wychodzić z Egiptu do ziemi obiecanej. Dla kolejnych pokoleń to była wiadomość, że jako Boży lud nie należą do Egiptu, że ciągle jest dla nich coś więcej. Tu są tylko czasowo, a ich prawdziwy dom był w Kanaanie. Józef miał 17 lat, gdy został sprzedany Midianitom i wywieziony do Egiptu. 110 lat miał, gdy umarł. Inaczej mówiąc, 93 lata spędził w Egipcie. Cały wiek spędził w Egipcie. Ale nigdy nie zapomniał, kim jest, skąd pochodzi i dokąd zmierza. To jest wiara. To tak jakby na łożu śmierci powiedział, ja umieram, ale wierzę, że pewnego dnia Bóg wypełni swoje obietnice. Chcę tam być, kiedy to się wydarzy, więc nie zostawiajcie mnie tutaj w Egipcie. Pochowajcie mnie w ziemi obiecanej. To jest głęboka lekcja. Posłuchajcie, jaka to jest lekcja. My umieramy, ale Boże obietnice ciągle żyją i wypełnią się we właściwym czasie. Co to oznacza dzisiaj dla nas? Nic z Boga nie umiera, gdy umiera Boży człowiek. Umrzemy, ale obietnice Boże będą żyć. Chowają nas, ale z nami nie pochowają Bożych obietnic. Moja i Twoja śmierć nie unieważnia wierności Boga. Nasz Bóg jest Bogiem przyszłości także. On jest Bogiem przyszłych pokoleń. I trzy lekcje, jedną za chwilę będę rozwijał bardziej. Trzy lekcje na teraz. Pierwszą rzecz, największą rzecz, jaką możesz zrobić dziś, to przekazać swoją wiarę dzieciom, wnukom i prawnukom, jeśli je masz. Abraham przekazał swoją wiarę Izaakowi, Izaak Jakubowi, Jakub Józefowi, a Józef przekazał wiarę całemu narodowi izraelskiemu. Wiara chrześcijańska to bieg sztafetowy. Posiadamy wiarę, bo ktoś ją nam przekazał. Ktoś jeszcze inny dał tej osobie, która potem przekazała mi. To się rozciąga na linii 2000 lat. Muszę się upewnić, czy przekazuję moją wiarę następnym pokoleniom, mojej rodzinie. Nie tylko to, muszę zrobić wszystko, aby się upewnić, że wiara przekazywana moim dzieciom będzie przekazywana moim wnukom. Pałeczka wiary musi być przekazana następnym pokoleniom. Wiecie, wiele lat temu oglądałem taki cykliczny program z dwojgiem szlachetnych ludzi, naprawdę szlachetnych. I po jakimś czasie zauważyłem, że jeden z prowadzących wraz z upływem czasu coraz bardziej epatuje goryczą. Tak bardzo, że któregoś razu jeden z komentatorów, dostrzegając to, co ja dostrzegłem, powiedział publicznie do tego prowadzącego. Panie X, starzej się, proszę, pięknie. Przekaż więc swoją wiarę dzieciom i wnukom i pamiętaj, że najsmutniejsza rzecz, po drugie, która może się tobie przydarzyć na starość, to gorycz. Niektórym się niestety ona przydarza. Kiedy ludzie się starzeją, zaczynają być zgorzkniali, rozgniewani, wypełnieni niechęcią, ponieważ ich życie nie przebiegało tak, jak oczekiwali. Abraham posiadał obietnicę od Boga, ale nigdy nie widział jej spełnienia. Słyszycie? Izaak tak samo. Józef, Jakub tak samo. I Józef tak samo. Jakub i Józef umarli w Egipcie. Gdyby ktokolwiek miał prawo stać się zgorzkniałymi, to ci mężowie Boży, których wymieniłem, na pewno. Żyli i umarli wraz z niespełnioną obietnicą, ale mieli taką postawę w sobie, że nigdy nie zrezygnowali z nadziei. Nigdy nie stali się zgorzkniali z tego powodu, co Bóg obiecał, a czego nie widzieli. Pierwsza rzecz więc, przekaż swoją wiarę wnukom, dzieciom i wnukom. Druga, nie poddaj się zgorzknieniu. I trzecia, najlepszym sposobem na życie jest uświadomienie sobie, że Boże działanie jest większe od nas. Mogę żyć 80 czy 90 lat i nie zobaczyć wszystkiego, o czym marzyłem. Mogę modlić się o rzeczy, które się nigdy nie wydarzą, ale mogę ufać Bogu co do rzeczy, które się nigdy jeszcze nie pojawiają. Nikomu z nas, posłuchajcie tego, nie będzie dane oglądać wszystkiego, co byśmy chcieli, ale każdy z nas może wierzyć i żyć wiernie dzień po dniu tak, aby ci, którzy przyjdą po nas, mogli oglądać to, czego nie widzieliśmy my. Słyszycie? Możemy tak żyć wiernie dzisiaj, że następne pokolenia zobaczą to, czego my dzisiaj nie widzieliśmy, a w co wierzymy, że się stanie. To nasz wielki cel. Mieć marzenia, które przekraczają tu i teraz. Mieć marzenia niemożliwe do spełnienia teraz. Boże plany są większe od moich. Moja część to żyć dla Boga i przekazać moją wiarę moim dzieciom, a potem przekazać też wnukom. Muszę tak żyć, aby te rzeczy, o które się modlę, o których marzę, mogły się zdarzyć po moim odejściu. Albowiem dobry jest Pan, jak mówi Psalm 105, na wieki trwa łaska Jego, a Jego wierność z pokolenia w pokolenie. Prawda jest taka, że pokolenia przychodzą i pokolenia odchodzą jedno po drugim, ale Bóg pozostaje na zawsze. To jest nasza nadzieja na progu śmierci. Pracownicy są pogrzebani, ale praca idzie dalej. Siewca może umrzeć, ale ziarno rośnie dalej. My służymy Bogu wielopokoleniowemu. Oznacza to, że nie muszę pozostać przy życiu, aby upewnić się, czy wszystko będzie w porządku z moimi dziećmi, wnukami czy prawnukami. Po tym, jak odejdę z tej ziemi, nawet jeśli nie otrzymam odpowiedzi na wszystkie moje modlitwy, mogę spokojnie ufać Bogu, że On zadba o moich synów i wnuków, jeśli ja we właściwy sposób przekazałem im dziedzictwo wiary. Dziś, gdy jestem tutaj, mogę im pomóc, właśnie to dziedzictwo przekazując. A kiedy odejdę, Bóg w swojej wierności zadba o moje dzieci, wnuki i prawnuki. Jesteśmy po prostu ogniwem w wielkim łańcuchu celów Boga. Józef o tym wiedział. A my okażemy mądrość, jeśli dostrzeżemy to. Wszyscy mamy do odegrania jakąś rolę w rozwoju wiecznego Bożego planu. I podobnie jak Józef, większość z nas nie odkrywa tej roli aż do późnego okresu życia. A potem patrzymy w przeszłość i mówimy, bez względu na to, co mi się przydarzyło, nawet te sytuacje, których nie rozumiem, Bóg obrócił wszystko ku dobremu. Bo takiego mamy Boga. Słuchajcie, śmierć nie może wyczerpać Bożych obietnic. I nic dziwnego, że Józef powiedział, nie zostawiajcie mnie w Egipcie, weźcie ze sobą moje kości. On wiedział, że dla całego ludu Bożego nastąpi lepszy dzień, dlatego nie zechciał zostać w Egipcie. Tam, gdzie spoczywał Józef, było miejsce dobre do spoczynku od wielu wieków, ale to nie było miejsce ostatecznego spoczynku Józefa. Co to oznacza dzisiaj dla nas? Nie muszę bać się śmierci, bo wiem, że dla dzieci Bożych śmierć nie jest końcem, ale jest początkiem. W końcu wszyscy przejdziemy przez Dolinę Cienia Śmierci. I potrzebujemy przewodnika, który nam pomoże to przejść. Potrzebujemy kogoś, kto będzie z nami, ktoś, kto może nam w tym pomóc, ktoś, kto może być dobrym przewodnikiem i mamy takiego przewodnika, on ma na imię Jezus. Był tam przed nami, on zna drogę, on jest światłem na tej drodze i on wyjdzie nam na spotkanie. Dzięki Bogu nie przechodzimy sami przez tę dolinę. Jezus będzie szedł z nami, prowadząc na drugą stronę. Święci Boży nie muszą się objawiać niczego w chwili śmierci. Chociaż może ona być nieprzyjemna, nawet bolesna, chociaż może nastąpić po długim cierpieniu, to sam moment przejścia będzie niesamowity, będzie napełniony ogromną radością, gdyż sam Pan towarzyszy swoim dzieciom przez najciemniejszą dolinę ze wszystkich. Choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Wszyscy inni przewodnicy będą musieli odejść, tylko Jezus Chrystus może nam pomóc i On to robi. I mając to na uwadze, po pierwsze, żyj ze świadomością, że Boże działanie jest większe niż Ty. Nie poddawaj się zgorzknieniu, przekaż wiarę dzieciom i wnukom. A teraz na zakończenie chciałbym, żebyśmy spojrzeli na historię. Będę powtarzał niektóre rzeczy, które do tej pory mówiłem, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze w inny sposób spojrzeli na historię Józefa i wyciągnęli pewne lekcje. Jeszcze raz przeczytam ten fragment, który czytałem. Józef mówi, wkrótce umrę, Bóg na pewno was nawiedzi, wyprowadzi was z tego kraju do ziemi, którą przysiągł dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Zaprzysiągł więc Józef synów Izraela. Bóg was nawiedzi, powiedział. Przysięgnijcie, że wtedy weźmiecie stąd moje kości. Potem Józef umarł w wieku 110 lat, jego zwłoki zabalsamowano i złożono do trumny w Egipcie. A teraz posłuchajcie innej historii. Druga księga Mojżeszowa, 13 rozdział. Mojżesz zabrał też kości Józefa, ponieważ uroczyście zaprzysiągł on synów Izraela. Bóg was na pewno nawiedzi. A kiedyś to się już stanie, zabierzcie stąd ze sobą moje kości. To pytanie nie dotyczy pastora Grzegorza Boboryka. Czy ktoś z was wie, ile lat minęło pomiędzy śmiercią Józefa a wyjściem Izraelitów z Egiptu? Kto z was wie? Mniej więcej 376 lat. Około 400, macie rację. Kto z was wie, jaki król panował w Polsce 376 lat temu? Niech podniesie rękę. Proszę? Nie wiecie? Nagroda, normalnie nagroda. To ja wam powiem, bo wczoraj wyczytałem. Nie wczoraj, parę dni temu. Władysław IV Waza zmarł w drodze do Wilna, z Wilna do Warszawy prawdopodobnie nałykał się za dużo środków na przeczyszczenie. Wiecie, gdzie jest pochowany? Też. I w katedrze wileńskiej. Serce w katedrze wileńskiej, on na Wawelu. Słuchajcie, 376 lat. Może się pomyliłem w obliczeniach, ale 375 lat to długi okres? Oczywiście, że tak. Pomyślmy o tym. O czym świadczy fakt, że po 376 latach, wychodząc z Egiptu, naród zabiera ze sobą zwłoki swojego przodka? O czym to świadczy? Wiecie, gdy nad tym siedziałem, przez ten fakt pojawiają się w moim sercu lekcje, które chcę dzisiaj wziąć głęboko do serca i wam je zostawić, oprócz tych, które już mówiłem. Pierwsza rzecz, już o tym mówiłem, lekcja, która mnie porusza, to to, że z pokolenia na pokolenie przez 376 lat przekazywano słowo Józefa. To było aż tak silne i ważne, że przekazywano je z pokolenia w pokolenie. Pomyślmy, co te słowa zawierały, a zawierały dwie główne rzeczy. Bóg was nawiedzi i wyprowadzi z tego kraju. Nawiedzi i wyprowadzi. Gdy Józef wypowiadał to proroctwo, tak jak mówiłem, Żydom się powodziło bardzo. Pierwsza rzecz więc to było proroctwo. Bóg was nawiedzi i wyprowadzi. Druga rzecz to prośba. Kiedy się to stanie, zabierzcie stąd moje kości. I z pokolenia w pokolenie przekazywano wieść. Kiedyś Bóg tu po nas przyjdzie, by zabrać nas do ziemi obiecanej i jedną z rzeczy, którą mamy zrobić, to zabrać kości Józefa. Wiecie, to jest masę, 376 lat, to jest masę pokoleń. Z pokolenia w pokolenie ludzie żyli proroctwem i zobowiązaniem. My nie wiemy dokładnie, gdzie zostały pochowane kości Józefa w Egipcie, ale wiemy, że ktoś musiał znać ich lokalizację. Zwłaszcza, że jakiś czas potem zapanował władca, który nie znał Józefa i ich z historii, jak to się w historii często bywa, nowi władcy wymazują z przeszłości różne postaci. Tak więc zrobiono z Józefem. A mimo wszystko byli ludzie, którzy pamiętali. Co sprawiło, że kości Józefa stały się tak ważne? Odpowiedź na to pytanie pojawi się, kiedy przyjrzymy się dokładnie, jak kości Józefa podróżowały. Pomyślmy o tym raz jeszcze. 376 lat ktoś przekazywał słowo. Bóg nas nawiedzi, wprowadzi do ziemi obiecanej, mamy zobowiązanie zabrać kości Józefa. I oto Bóg ich nawiedza. I co oni robią? Pakują kości Józefa i ruszają z nimi w kierunku ziemi obiecanej. I wiecie co? Wędrują z kośćmi 40 lat po pustyni. Pomyślcie o tym. Każdego ranka, gdy ruszali, ktoś musiał zapakować kości, przeszedł kawałek drogi, rozpakować kości wieczorem, zapakować kości rano, rozpakować wieczorem i tak wiecie ile lat? 40 lat. I w tym czasie tych 40 lat wszyscy, którzy wyszli z Egiptu oprócz Jozłego i Kaleba umierają. Z pustyni więc do ziemi obiecanej wkracza nowe pokolenie i co ze sobą niosą? Kości Józefa. Izrael zajmuje się więc kośćmi Józefa. 376 lat w Egipcie, 40 lat na pustyni, co daje około 416 lat. I to jeszcze nie koniec. 5 lat bowiem podbijają ziemię obiecaną. Mamy więc co najmniej 421 lat, kiedy Izraelici opiekują się kośćmi Józefa. Takie są moje obliczenia. Inne obliczenia mówią, że czas ten mógł trwać nawet 675 lat do chwili pogrzebania kości Józefa w ziemi Kanaanu. Naród izraelski pamiętał i szanował prośbę Józefa przez 421 lat. Jakie wnioski można wysunąć z ich poświęcenia tak niezwykłej prośby? Pamiętajmy o tym, że Józef był największym starotestamentowym prawzorem Pana Jezusa Chrystusa. Był typem Pana Jezusa w tej opisanej historii. Jakich lekcji możemy się nauczyć? Wyciągniemy z tej historii, już naprawdę zbliżamy się do końca, kilka zasad, które należy stosować w życiu oraz to będą głębokie lekcje dotyczące wierności przez resztę naszego życia. Pierwsza zasada, już o niej mówiłem. Przekazuj z pokolenia w pokolenie wieść o Zbawicielu i o zbawieniu. Kości Józefa były znakiem wybawienia, były znakiem Bożych obietnic. Przekazywana z pokolenia na pokolenie troska o kości Józefa była wyrazem wiary w proroctwo o wybawieniu z niewoli, o Bożym nawiedzeniu i o tym, że Bóg kiedyś ich zabierze. Troska o te kości była tego wyrazem. Drodzy, pewnego dnia, jak już mówiłem, umrzemy, dlatego naszą odpowiedzialnością jest przekazanie następnym pokoleniom wieści, że Pan Jezus tu powróci i że tylko w Nim jest zbawienie. Tak jak kości Józefa dla Izraelitów były znakiem proroctwa o zbawieniu, tak dziś, w tym pokoleniu, dla Twoich dzieci, dla Twoich wnuków, Twoje życie ma być znakiem zbawienia i Zbawiciela. Każde pokolenie musi przyjąć wieść o Zbawicielu i zbawieniu i przekazać jako najważniejsze dziedzictwo następnym pokoleniom. Mam nadzieję, że jestem słuchany, bo powiem z premedytacją. Wiecie, ja się bardzo cieszę, jak nasze dzieci osiągają w różnych dyscyplinach życia nagrody, medal. Ja się cieszę. Powiem, jestem wdzięcznym rodzicom, że dbają, że dzieci rozwijają się sportowo, rozwijają się muzycznie. To jest nasza troska. Fantastycznie i tak powinno być. Cieszą mnie sukcesy naszych dzieci. Martwi mnie jednak to, kiedy to się odbywa kosztem nieprzekazywania duchowego dziedzictwa. Martwi mnie to, kiedy rozmawiam z rodzicami, którzy mówią, przepraszam pastorze, w niedzielę nas nie ma, ponieważ nasze dzieci w sobotę mają basen, sportowe zajęcia, kółko takie, śmakie, owakie. I nie ma miejsca na przekazanie dziedzictwa. Chcę powiedzieć, że jestem za tym i cieszę się z każdego sukcesu, chwalę się sukcesami. Chwalę się sukcesami swoich dzieci, ale jeśli nie przekażemy im dziedzictwa, przez nasze życie, dziedzictwa o Zbawicielu i zbawieniu, to osiągnięcia każde inne nie pomogą im w wejściu do Królestwa Bożego. Taka jest prawda. A można jedno i drugie, i jedno i drugie może posłużyć, jeśli mamy właściwe proporcje, ale w pierwszej kolejności wiemy, że najważniejszym dziedzictwem, które mamy przekazać dzieciom, jest dziedzictwo o Zbawieniu i o Zbawicielu, a tylko i wyłącznie je przekażemy, jeśli zobaczą to w naszym życiu. I lud Boży w tym momencie powinien powiedzieć amen. Bo to jest ważna odpowiedzialność. Psalm 78 mówi, to co myśmy usłyszeli, przekażemy następnym pokoleniom, żeby one przekazały następnym pokoleniom, a następne pokolenie następnym o wielkich czynach naszego Boga. To pokolenie, które wyszło z Egiptu, nie odrzuciło starych kości jako niewartego balastu w czasie podróży. Nie odrzucili starych kości. Ktoś mógł powiedzieć, młodzież mogła powiedzieć, ja pecę nam stare kości. Ale wiedzieli, że jest w tym wartość i nie odrzucili tego dziedzictwa. Bo honor i przetrwanie narodu były związane ze starymi kośćmi od dawna zmarłego człowieka. Taki honor twojego domu i twoich dzieci następnych pokoleń jest to, kiedy zobaczą w tobie wiarę w zbawienie i w Zbawiciela. Ty i ja rozpoczynamy kontynuowanie w swojej rodzinie dziedzictwa poprzez bycie typem Pana Jezusa Chrystusa tak, aby przyszłe pokolenia, patrząc na nasze życie, uszanowały przekazane im prorocze słowo i starały się żyć zgodnie z zasadami, które u nas widziały jako przekaz żywego Bożego Słowa. Pierwsza zasada więc brzmi, jeszcze raz ją podkreślę, przekaż następnemu pokoleniu wieść o Zbawicielu i zbawieniu. Zasada druga, opozycyjna do historii. Ale coś tam zobaczyłem też. Nie dźwigaj niepotrzebnych trupów. Posłuchajcie. Księga Rodzaju, 50 rozdział. Kiedy bracia Józefa zdali sobie sprawę w pełni, że ich ojciec Jakub nie żyje, pojawiły się u nich obawy. co będzie, jeśli Józef stanie się nam niechętny i odpłaci nam za krzywdy, które my wyrządziliśmy. Posłali więc do Józefa tę wiadomość. Twój ojciec przykazał, uchwyćcie to, posłali do Józefa wiadomość. Twój ojciec przykazał przed swą śmiercią. Tak powiedzcie Józefowi. Proszę cię, przebacz swoim braciom ten ich występek i grzech, bo rzeczywiście wyrządzili ci krzywdę. Prosimy więc teraz, przebacz występek sługom Boga, którego czcił twój ojciec. Józef, gdy mu to powiedziano, rozpłakał się. Po przesłaniu wiadomości przyszli też sami bracia. Upadli przed Józefem i oświadczyli. Jesteśmy twoimi sługami. Józef odpowiedział, nie bójcie się, czy ja zajmuję miejsce Boga? Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło, Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś, zachować przy życiu liczny naród. Nie bójcie się więc, ja będę utrzymywał was i wasze dzieci, tak pocieszał i przemawiał ich do serca. Wiecie, teraz co wam powiem, to może być dla was zaskoczeniem, jak i dla mnie. Tu się mogę mylić. Ale wiecie, że bracia Józefa nigdy go osobiście nie przeprosili? Zgrzeszyliśmy, owszem, walili się w pierś, przytulił, widział w nich zmianę. Wszystko to, co mówiłem, jest prawdą. Ale nigdzie osobiście go nie przeprosili. Zobaczcie, już jak ich przytulił 17 lat wcześniej, jak się pojawili w Egipcie, do czasu, żyli tam 17 jeszcze lat i ciągle zmagali się z problemem, który mieli w sercu, z problemem tego, że skrzywdzili kiedyś Józefa. Zauważyliście to? Gdyby się z tym nie zmagali, nie przyszliby do Józefa, nie wysłaliby posłańców do Józefa. Jeszcze się zmagali, mieli trupa w szafie. Ta cała historia była przysłowowym trupem. Trup w ich szafie był dodatkowych 17 lat i śmierć Jakuba to uwidoczniła. Dlatego zadam dzisiaj pytanie, a co to jest twoim trupem, z którym żyjesz już tak długo? Czy masz złe wspomnienia na temat popełnionego przez ciebie zła? Czy to jest ciężar w twoim sercu? Czy są sytuacje, kiedy wybuchasz gniewem? Czy nosisz ducha nieprzebaczenia? Czy jest jakaś kość niezgody między tobą a jakimś członkiem twojej rodziny czy kościoła? Ile trupów masz w swojej szafie? Chcę dzisiaj powiedzieć, czas na pogrzeb. Przez ile lat jeszcze będziesz dźwigał ze sobą te kości niezgody? Jak długo pozwolisz, aby szkielety zwisały w twojej szafie? Posłuchaj tego. Tak długo, jak długo trupy będą w naszych szafach, tak długo nie będziemy tacy, jak Bóg chce, żebyśmy byli. Utrzymywanie kości jest kosztowne. Jeśli ich nie pochowasz, odbije się to na twoim zdrowiu fizycznym, psychicznym, emocjonalnym. Będziesz płacił kasę na lekarzy. Będziesz uciekał z relacji w relację, w niezdrowe relacje, zamiast cieszyć się relacją ze Zbawicielem. Zdenerwowanie i zmęczenie psychiczne będą twoim udziałem, bo odmawiasz pokuty. Wiecie, przygotowując to kazanie, przeczytałem historię, która przypomniała mi wydarzenie z mojego życia. Nie opowiem wam wydarzenia z mojego życia, ale przeczytam wam historię. Tytuł tej historii brzmi Pamiętaj o kaczce. Pewnego dnia Jan próbował swoją nową procę na podwórku swoich dziadków. I wycelował w jedną z kaczek i ku swojemu zdziwieniu i przerażeniu zobaczył, że kamień trafił prosto w kaczkę i zabił ją. Janek był zasmucony, przerażony, spanikowany, ukrył martwą kaczkę w stosie drewna i wtedy zobaczył, że jego starsza siostra Anna była świadkiem całego zdarzenia. Po biedzie babcia poprosiła Annę, żeby pomogła zmyć naczynia. Na to Anna powiedziała głośno, och, myślę, że dzisiaj to Janek będzie zmywał naczynia, po czym cicho szepnęła do Janka, pamiętaj o kaczce. Następnego dnia dziadek zaproponował Jankowi podróż do miasta. Wówczas Anna powiedziała, myślę, że Janek chce zostać w domu i wykonać moje obowiązki, bym ja mogła pojechać do miasta, prawda? Po czym szepnęła do Janka, pamiętaj o kaczce. Po kilku dniach wielu takich sytuacji Janek nie mógł już tego znieść. Podszedł do babci i przyznał się do swojego złego czynu. A babcia go uściskała i powiedziała, Janku, widziałam całą sytuację z kaczką z kuchennego okna, a ponieważ cię kocham, wybaczyłam tobie od razu. Wówczas Janek zapytał babci, to dlaczego mi nie powiedziałaś tego wcześniej? Na to babcia powiedziała tak. Czekałam, aby zobaczyć, jak długo pozwolisz swojej siostrze robić z siebie idiotę. I wiecie, myślę sobie, że czasami Bóg musi nam powiedzieć, kiedy nadal martwimy się nad tym, co już On dawno nam przebaczył, mówi, ponieważ cię kocham, przebaczyłem ci, więc nie pozwól, aby diabeł robił z ciebie głupka. Co możesz zrobić? Wyznaj Bogu grzech i odwróć się od Niego. Przeproś tych, których skrzywdziłeś i przebacz sobie i idź naprzód. Pierwsza zasada więc z kości Józefa brzmi: przekazuj z pokolenia w pokolenie wieść o Zbawicielu i zbawieniu. Druga zasada brzmi: nie dźwigaj niepotrzebnych trupów, niepotrzebne trupy. I trzecia, ostatnia: bądź wierny. Ktoś wiernie przekazywał przez 370 lat wieść o kościach i miejscu pochówku. Ktoś wiernie je spakował przed wyjściem z Egiptu i uwaga, jeszcze raz, ktoś wiernie dzień po dniu je wypakowywał i spakowywał. A po wieściu do ziemi obiecanej ktoś wiernie troszczył się o nie, dopóki nie spoczęły w grobie. Słuchajcie, pomyślcie o tym, co teraz powiem. Ze wszystkich obowiązków, jakie spadły na Izraelitów tamtych wieków, noszenie kości Józefa to nie wyglądało na jakąś wyszukaną i prestiżową służbę. Ja bym wolał być arcykapłanem w tamtych czasach. Ale codzienne stykanie się ze zwłokami to nawet według prawa prowadzi do nieczystości. Ale to była praca, którą trzeba było wykonać. Tak jak dzisiaj, trzeba przywitać kogoś w drzwiach, kto wchodzi tu do tego miejsca. Tak jak czasami trzeba ustawić krzesła, odkurzyć podłogę, pozbierać papierki, zadbać o to, żeby kawiarenka była w porządku, zatroszczyć się o nasze dzieci. Jest praca, którą trzeba wykonać. Tak jest z naszym chrześcijańskim przywilejem posiadania obowiązków. Mamy być wierni w dziełach, do których Bóg nas powołał. Wykonuj więc każde zadanie, skromne, mając na uwadze to, że nasza praca jest dla Pana, z miłości do Niego. Pytam więc siebie i was dzisiaj, czy jestem wierny tak, jak ci, którzy nosili kości Józefa? Czy wiecie, ile dorosły człowiek ma kości? 206. Ile dotarło do miejsca pochówku? Myślę, że wszystkie. Taka powinna być nasza odpowiedzialność i wierność w wypełnieniu naszego powołania. I kochani, jesteśmy dzisiaj wezwani do trzech rzeczy. Posłuchajcie, to już jest naprawdę koniec. 2000 lat temu odchodzący Jezus zostawił nam proroctwo, które brzmi: nawiedzę tę ziemię raz jeszcze, a was zabiorę do siebie. I od tamtej pory, z pokolenia w pokolenie, wierni Jezusowi przekazują tę wieść zwaną Ewangelią, a dziś my zostajemy zaproszeni do tej wielopokoleniowej sztafety, by przekazać ją następnym pokoleniom. Zostajemy zaproszeni, by przekazać ją naszym dzieciom, wnukom, prawnukom, po to, żeby one przekazały swoim dzieciom, swoim wnukom i swoim prawnukom. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, do której jesteśmy wezwani: pozbyć się trupów, które niszczą twoje życie. I trzecia rzecz, do której jesteśmy wezwani, to być wiernymi Bogu bez względu na zadania, do których wykonania zostaliśmy powołani. I wiecie, co się stanie wtedy? Kiedy spełnimy te trzy rzeczy, przekażemy następnemu pokoleniu wieść o tym, że nasz Pan powróci i zabierze do siebie. Jeśli pozbędziemy się tych niewłaściwych trupów z naszej szafy, usuniemy je. I jeśli będziemy wierni w robieniu tego, do czego Bóg nas powołał, to chcę wam powiedzieć, będziemy dobrze zapamiętani. I takiego dobrego zapamiętania sobie, egoistycznie, i wam życzę. Przekaż więc Ewangelię jako najważniejsze dziedzictwo następnemu pokoleniu. Bądź wierny w tym, do czego Bóg cię powołał, wyrzucając te trupy z szafy, które przeszkadzają w tej pielgrzymce. A będziesz dobrze zapamiętany, pochylmy nasze głowy w modlitwie. Ja już proszę duszpasterzy, wyjdźcie tutaj pod scenę, będziemy mieć czas modlitwy. Miejmy pochylone głowy. Chciałbym się pomodlić o tych z was, którzy wiedzą, że nawalili w przekazywaniu dziedzictwa i chcą zmiany. Chcą przekazać następnemu pokoleniu, podejmują dzisiaj decyzję. W pierwszej kolejności przekażę następnemu pokoleniu dziedzictwo Ewangelii. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Dziękuję wam bardzo. Czy ktoś jeszcze ma odwagę powiedzieć, że chce dzieciom przekazać Ewangelię następnemu pokoleniu? Dziękuję wam bardzo. Chcę teraz modlić się też o tych z was, którzy wiedzą, że mają trupy w szafie i czas, żeby się z nimi rozprawić. Dajcie znać przez podniesienie ręki. Trzeba ich się pozbyć. Dziękuję bardzo. To jest odwaga. I trzecia rzecz. Kto z was chce powiedzieć Bogu: Boże, będę wierny w czymkolwiek, do czegokolwiek mnie powołasz. Chcę się o tych z was modlić. Dziękuję bardzo. Panie, i dzisiaj, kiedy tutaj jesteśmy, w tym miejscu, podczas tego nabożeństwa, pochylamy serca przed Tobą, prosząc Ciebie, Boże, byś dał nam być dobrym świadectwem i przekazać Ewangelię następnym. Byś dał nam, Panie, dzisiaj odwagę w pokucie i odstawienia tych trupów, które diabeł wykorzystuje, by nas gnębić. I Panie, daj nam odwagę i przywilej pokazania wierności w tych drobnych sytuacjach i czynnościach. O to Ciebie dzisiaj prosimy. Powstańcie, proszę. A jeśli ktoś potrzebuje indywidualnej modlitwy, nasi duszpasterze już czekają tutaj na was. Wyjdźcie tutaj, będziemy razem z wami się modlili.